ciemności do światła. O sprawach ważnych, choć wydają się błahe. Z księdzem Marcinem Wiśniewskim rozmawia Maria Górzyńska.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków.
Kolejna audycja z ciemności do światła. Wracamy do tematu modlitwy i chcemy cały czas pochylać się nad katechizmem Kościoła katolickiego. Dziś zajmiemy się artykułem drugim, który dotyczy głównie modlitwy Jezusa. Już na początku, jako wstęp jakby tego artykułu, mamy takie słowa, które mnie skojarzyły się osobiście z tym, co w tej chwili przeżywamy też w Kościele, w tym czasie Bożego Narodzenia. Słowa o tym, że to słowo, które stało się ciałem, jest jakby dla nas po prostu wzorem i przyczynkiem do tej modlitwy, którą mamy, do modlitwy chrześcijańskiej. Zapytam najpierw, czy Pan Jezus, to słowo wcielone właśnie, potrzebował modlitwy? Przecież jest On właśnie Bogiem wcielonym. W takim razie, dlaczego On modlił się?
Tutaj jest pytanie w ogóle o to, po co Pan Jezus stał się człowiekiem, po co dokonało się wcielenie. No i tutaj nawet wyznanie wiary mówi bardzo wyraźnie, dla naszego zbawienia. Dla naszego zbawienia Syn Boży stał się człowiekiem, przyjął ciało z Maryi Dziewicy, przyjął ludzką naturę. To my potrzebujemy jak gdyby ludzkiej modlitwy Jezusa Chrystusa, bo Jezus, kiedy modli się jako człowiek, tak naprawdę uzdalnia nas do modlitwy, pokazuje nam, jak modlitwa powinna wyglądać, bo my przez grzech pierwotny utraciliśmy jakby tą zdolność, czy może nie do końca zdolność, ale nie wiemy, jak się modlić, jak zwracać się do Boga, bo nie znamy Boga jako naszego Ojca, więc nie mamy tego, nie znamy jakby tego sposobu zwracania się do Ojca jako dzieci. I Jezus, stając się człowiekiem, pozostając w tej głębokiej relacji z Ojcem, jaką ma jako osoba Trójcy Świętej, jako prawdziwy Bóg, stając się człowiekiem, jakby włącza nas przez swoją modlitwę, przyjmując nasze człowieczeństwo, włącza jakby nasze człowieczeństwo w swoją modlitwę, w swoją relację z Ojcem. I taki jest sens w ogóle modlitwy chrześcijańskiej, że my możemy modlić się w Jezusie Chrystusie, przez Jezusa Chrystusa. To bardzo mocno wybrzmiewa w każdej Eucharystii, kiedy właśnie kończy się modlitwa eucharystyczna tym hymnem uwielbienia Ojca przez Jezusa Chrystusa w Chrystusie i z Chrystusem w Duchu Świętym. Taki jest jak gdyby kształt i kierunek każdej modlitwy chrześcijańskiej.
Myślę, że dalej możemy opowiedzieć o tym, w jaki sposób katechizm Kościoła katolickiego mówi o tej modlitwie, w jaki sposób modlił się Pan Jezus po prostu. I w tym kolejnym punkcie mamy informację, że Pan Jezus uczył się modlitwy tak jak chyba każdy z nas, to znaczy od starszych w wierze, od rodziców, od po prostu tych, którzy są bardziej doświadczeni.
To jest pewna tajemnica i tutaj musimy bardzo uważać, żeby nie popełnić jakiegoś błędu chrystologicznego, ponieważ wiemy, że w jednej osobie Syna Bożego są obecne dwie natury, i boska, i ludzka, i Syn Boży, stając się człowiekiem, jakby nie utracił tej relacji z Ojcem, którą miał w sposób taki naturalny, czyli jako Jezus, nawet jako małe dziecko, cały czas pozostaje Synem Bożym, a więc ciągle ma tą relację naturalną z Ojcem, której jako Bóg wcale nie musi się uczyć. Natomiast z drugiej strony w pełni jest człowiekiem. I teraz Pan Jezus dla nas jakby pokazuje nam to, co mówi właśnie katechizm, że nauczył się modlić według swego ludzkiego serca, czyli nie musi uczyć się modlić, jako zwracać się do Ojca jako Bóg, jako Syn Boży w swojej boskiej naturze. I tutaj trzeba uważać to, że ja absolutnie nie mam zamiaru rozdzielania tych natur, bo to już by był też błąd, jakaś herezja. Natomiast przyjmując człowieczeństwo, przyjął z całymi konsekwencjami człowieczeństwa, a więc oprócz grzechu oczywiście, ale z pewnymi konsekwencjami grzechu, czyli jakby wszedł w swojej ludzkiej naturze w to, że uczył się od człowieka modlitwy, wchodził jakby w ludzką tradycję, żeby tą ludzką tradycję modlitwy ubogacić swoją boską relację z Ojcem, można tak by było powiedzieć, czyli chciał jakby poznać, wejść do końca we wcielenie. To jest właśnie to uniżenie całkowite Syna Bożego, że jakby rezygnuje, to nie jest może dobre słowo, nie tyle rezygnuje, co może w pewien sposób pozostawia, czy ukrywa może swoją relację z Ojcem, którą ma z racji natury boskiej i w swoim człowieczeństwie jak gdyby wchodzi w doświadczenie ludzkiej modlitwy i to doświadczenie ludzkiej modlitwy ubogaca tą swoją naturalną relację, którą ma z Ojcem. O tym mówi właśnie katechizm. Syn Boży stał się synem dziewicy, nauczył się modlić według swego ludzkiego serca. Jezus ma bosko-ludzkie serce. I to jest właśnie tajemnica, że Syn Boży, pozostając Bogiem, zwraca się do Ojca nie tylko właśnie w swojej boskiej naturze, ale zwraca się do Ojca także w ludzkiej naturze. A więc w ten sposób zwraca się w każdym z nas, jakby uzdalnia nas, naszą ludzką naturę uzdrawia i uzdalnia do tego, żebyśmy mogli zwracać się do Ojca.
No tak, bo dlaczego my to wszystko mówimy? Nie dlatego, żeby popatrzeć sobie tylko na ten przykład, jakim jest modlitwa Jezusa właśnie w tym wymiarze ludzkim, ale żeby zauważyć, że jest to po prostu wzór dla nas w jakiś sposób, no nie wiem, czy osiągalny w pełni, ale po prostu możemy z tego czerpać. I dalej katechizm Kościoła katolickiego mówi o tym, o tych momentach, kiedy Pan Jezus właśnie zwracał się z tymi prośbami, czy w modlitwie do swojego Ojca.
Ja jeszcze bym tutaj wrócił do jednej rzeczy. Przeczytam takie zdanie tutaj z katechizmu odnośnie tego, co przed chwilą mówiliśmy. Jego modlitwa wypływa jednak z innego tajemniczego źródła. Jak sam o tym mówi, w wieku lat 12 powinien być w tym, co należy do mego Ojca. Tu zaczyna objawiać się nowość modlitwy w pełni czasów. Modlitwa synowska, jakiej Ojciec oczekiwał od swojej dzieci, zaczyna być wreszcie przeżywana przez samego jedynego Syna w Jego człowieczeństwie z ludźmi i dla ludzi. Więc właśnie to, co mówiłem, że jak gdyby w Jezusie Chrystusie jest zrealizowane to pragnienie Ojca, aby Jego dzieci zwracały się do Niego. I ta modlitwa Jezusa z jednej strony jest nauczona oczywiście przez rodziców, przez tych, których Jezus obserwuje jako dziecko, a z drugiej strony widzimy, że to źródło jest jeszcze głębsze w Jego życiu. To jest Jego osobista relacja z Ojcem, którą przeżywa, przeczuwa i w wieku lat 12, kiedy właśnie rodzice odnajdują Jezusa w świątyni, oni są zadziwieni tym, że Jezus ma inną jeszcze jakby relację z Ojcem, która wcale nie jest przez nich nauczona, która wypływa właśnie z Jego natury.
To może wrócimy do tego punktu, o którym wspomniałam, czyli właśnie te momenty, bo to cały czas nam pokazuje, w jaki sposób modlił się Pan Jezus, więc w jaki sposób my mamy też się modlić. Kiedy modlił się Pan Jezus?
Oczywiście ta modlitwa Jezusa, która jest widzialna w Jego ludzkiej naturze, ona jest dla nas, ona jest objawieniem jakby tej Jego wewnętrznej relacji, żeby ona stała się widzialna, tak jak bóstwo stało się dla nas widzialne na sposób człowieczeństwa Jezusa, na tym polega tajemnica wcielenia, że Bóg chciał się stać widzialny, dotykalny dla człowieka, chociaż boska natura jest niewidzialna, niedotykalna, Bóg jest inny niż my, ale z miłości do człowieka, właśnie widząc to poszukiwanie ze strony człowieka, Pan Bóg chciał się stać widzialny, tak samo modlitwa jakby weszła w ten rytm wcielenia, czyli w tą widzialność Boga. Oczywiście Jezus w tych momentach, w których się modli, On nie potrzebował jakby zewnętrznej modlitwy. To dla nas ta modlitwa jest, ponieważ On wewnętrznie cały czas, przez całe swoje życie ziemskie był zjednoczony z Ojcem w doskonały sposób. Czyli wcielenie nie zakłóciło tego zjednoczenia wynikającego z natury boskiej Jezusa, ale to dla nas Jezus się modli. I te momenty, o których mówi tutaj katechizm, to są przede wszystkim momenty ważnych wydarzeń, chwil związanych z posłaniem Jezusa, z Jego misją. A więc moment chrztu, kiedy to Ojciec właśnie zaświadcza o tym, że Jezus jest Synem Bożym. Moment przemienienia, który też objawia właśnie Jego relację z Ojcem synowską. Dalej Jezus modli się w chwilach decydujących, kiedy ma wybrać apostołów, ma właśnie podjąć jakąś ważną decyzję. Jezus modli się za apostołów, aby ich wiara właśnie nie ustała, aby byli mocni. Jezus modli się także w czasie przygotowania jakby do tych zbawczych wydarzeń wielkich, tutaj chociażby modlitwa Jezusa w Ogrójcu. A więc Jezus jakby nam pokazuje, gdzie mamy szukać źródła. gdzie mamy szukać rozeznania w swoim życiu, gdzie mamy szukać tej siły, żeby nasze życie, nasze wybory, codzienność była rzeczywiście tak ukierunkowana, czyli żeby całe nasze życie było zwróceniem się ku Ojcu, było przeżywaniem relacji synowskiej z Ojcem, nie tylko na modlitwie, kiedy się zwracamy słowami, nie tylko w naszych myślach, kiedy zwracamy się naszym intelektem do Boga, ale właśnie we wszystkim, co się dzieje w naszym życiu. Modlitwa właśnie temu ma przede wszystkim służyć.
Fragment, który mnie osobiście jakoś wiąże się z taką modlitwą adoracji, adoracji Najświętszego Sakramentu, bo jest mowa o tym, że kiedy uczniowie obserwowali Jezusa podczas modlitwy, to sami zapragnęli się modlić. Tu jest użyte słowo w katechizmie Kościoła katolickiego, kontemplacja.
To jest bardzo piękny moment w ogóle i no właśnie, to jest cel misji Jezusa. Jezus tak naprawdę stał się człowiekiem, przyszedł po to, żeby człowiek na nowo rozpoznał w Bogu swojego Ojca i żebyśmy na nowo stali się dziećmi Bożymi, czyli przywróceni byśmy byli do tej relacji, do tego pierwotnego zamysłu, który Bóg miał stwarzając człowieka, który został zniszczony, wykrzywiony przez grzech pierworodny. I Jezus, objawiając swoją relację z Ojcem, tak naprawdę budzi na nowo w sercu człowieka, najpierw uczniów, którzy go obserwują, budzi w nich na nowo tą tęsknotę, która powinna być w sercu każdego człowieka, która gdzieś tam została zagłuszona przez grzech. Pragnienie tego, żeby mieć relację z Ojcem, żeby zwracać się do Ojca. Człowiek zaczął na nowo czuć to, do czego został stworzony dzięki Jezusowi Chrystusowi, dzięki Jego modlitwie. I teraz uczniowie obserwując, bo właśnie to jest też taka piękna tradycja bycia nauczycielem, mistrzem w tej tradycji wschodu, że tak naprawdę uczniowie uczą się nie tyle przez nauczanie, przez słowa, oni towarzyszą, przebywają z mistrzem i uczą się jego sposobu życia. Uczyć się sposobu życia, czyli uczyć się od Jezusa relacji do Ojca. Ale to uczenie się, ono idzie w tym kierunku, że ja zaczynam żyć tak jak Jezus, że ja dzięki Niemu też wchodzę w taką samą relację z Ojcem. Kontemplacja jest taką modlitwą, która jest też darem od Boga. To nie jest owoc naszych wysiłków. To jest modlitwa obecności, przebywania w obecności Ojca, modlitwa relacji, modlitwa miłości, gdy czasem słowa są niepotrzebne. Po prostu jesteśmy w obecności. I oni jakby patrząc na modlitwę Jezusa, przeżywali, kontemplowali relację Jezusa do Ojca w Duchu Świętym, a więc tak naprawdę kontemplowali tajemnicę Trójcy Świętej. To jest coś niesamowitego, ale właśnie przez Jezusa Chrystusa, my patrząc na człowieczeństwo Jezusa Chrystusa, odkrywając to, że w człowieczeństwie jest obecny Syn Boży, my w ten sposób wchodzimy w tajemnicę Trójcy Świętej. I to nie jest tajemnica, którą jesteśmy w stanie ogarnąć naszym umysłem. To jest po prostu tajemnica, wobec której człowiek staje i przebywa, jest. Jest ogarnięty tajemnicą. Wchodzi w głąb tajemnicy. Przebywa w jej obecności. A z drugiej strony to powoduje takie zaproszenie, które odczuwa człowiek, że ja chcę wejść w to, ja chcę wchodzić w to doświadczenie, chcę wchodzić w ten obłok, który jest niepoznawalny dla mnie, ale gdzieś tam ja czuję, że w tym jest właśnie Boża miłość.
W kolejnym punkcie katechizm zaznacza, podkreśla to, że Jezus, kiedy się modlił, to często modlił się gdzieś w ukryciu, w samotności i znowu tutaj jest użyte to słowo w nocy.
No właśnie, to jest bardzo ważne, myślę, bo w życiu modlitwy też są ważne te takie zewnętrzne rzeczy, w życiu modlitwy człowieka, ponieważ jesteśmy ludźmi, mamy zmysły, mamy uczucia, emocje, mamy nasze ciało, które jest zmęczone bądź nie, mamy umysł, który potrafi się skupić bądź nie. I to, co już mówiliśmy sobie, my potrzebujemy pewnej przestrzeni, czegoś, co możemy też nazwać jakąś higieną modlitwy. Tutaj możemy uczyć się od Jezusa. Jezus pokazuje nam w swoim człowieczeństwie, jak i gdzie człowiek może się modlić, powinien się modlić, jakie przestrzenie czasu i miejsca są, sprzyjają modlitwie. Dlatego pierwsza rzecz to jest to, że Jezus udawał się na miejsce ustronne. Ponieważ człowiek widzi Boga w ukryciu, my potrzebujemy właśnie takiego czasem odejścia od tego, co nas zagłusza, głos Boga w naszym życiu. Oczywiście to nie może być ucieczka i teraz tutaj trzeba też bardzo jasno pilnować swojego powołania, bo jeżeli ktoś żyje w rodzinie, w małżeństwie i by przeznaczał, nie wiem, pół dnia na modlitwę w ciszy i zaniedbywał obowiązki rodzicielskie, dzieciom powiedział, odejdź ode mnie, nie mam teraz czasu, bo się modlę, to by było pomylenie zupełne i tutaj kierownik duchowy powinien taką osobę mocno napomnieć, żeby nie mylić powołania też. Ale z drugiej strony także taka osoba, która żyje w świecie, żyje w małżeństwie, ona potrzebuje pewnej pustyni, pewnej przestrzeni. Oczywiście w innej proporcji, w innym wymiarze niż ktoś, kto decyduje się na życie kontemplacyjne, na przykład w klasztorze, ale to jest potrzebne, pustynia jest potrzebna każdemu. Skoro Jezus modli się w miejscu ustronnym, to znaczy, że tak musi być. Często ludzie, którzy ze mną rozmawiają, prowadzący takie życie, powiedzmy, bardzo aktywne, mówią, że mają mało czasu na modlitwę. I tutaj też pewna podpowiedź. No Jezus też miał mało czasu. W ciągu dnia tłumy ludzi, uczniowie, ciągle. I właśnie Jezus znajdował czas nocą. Oczywiście nie zachęcam tutaj nikogo, żeby całą noc nie przesypiać. Czasem może to się zdarzyć, jakieś nocne czuwanie, one też są owocne, ale tutaj też z głową do tego trzeba podchodzić naprawdę. Nie jakoś nie forsować, nie niszczyć też swojego zdrowia, organizmu, kosztem jakiegoś odpoczynku, który jest ważny. Naprawdę spokojnie. Tutaj my nie mamy być jakimiś zmuszaczami Pana Boga do tego, żeby wysłuchiwał naszych modlitw. Trzeba też dobrze rozumieć tą ascezę, ale z drugiej strony ja znam takie osoby, które właśnie prowadząc taki aktywny tryb życia, mając dzieci, ciągle w domu jest gwar, właśnie znajdują taki czas albo późnym wieczorem, albo gdzieś rano wcześniej wstałem, kiedy wszyscy jeszcze śpią właśnie, żeby mieć ten czas na bycie z Ojcem. I jest to jakaś wskazówka, którą Jezus pozostawia nam. A z drugiej strony ja myślę, że Jezus też, zostawiając pewną wolność i przestrzeń człowiekowi, zaprasza też do szukania. To, że Jezus nie afiszuje się jakby z tą swoją modlitwą, z relacją z Ojcem, ale tylko ci, którzy podejmują pewien trud szukania Jezusa, mogą Go zastać gdzieś tam na miejscu stronnym na modlitwie. Często uczniowie nagle widzą, Jezus znika na całą noc i oni Go szukają, rano Go gdzieś tam znajdują i pytają Go, no, nauczycielu, no gdzie byłeś i tak dalej, czy podpatrują, widzą, że Jezus się modli, a więc to jest też pewna tajemnica, ponieważ my musimy wiedzieć i zdawać sobie sprawę, że relacja Jezusa z Ojcem jest misterium, jest tajemnicą. Jezus, wprowadzając nas w tą tajemnicę, objawia nam coś ze swojej takiej intymności relacji z Ojcem. To jest, no to jest taka sama intymność, jak intymność małżonków, prawda? I Jezus jakby wprowadza nas właśnie w tą intymność swojej relacji z Ojcem. Ona nie jest dla wszystkich, dla tłumów. Dla tych, którzy słuchając nauki Jezusa, która jest skierowana do tłumów, idą dalej. To, co kojarzy mi się akurat z Ewangelią, kiedy uczniowie chcą iść za Jezusem i pytają, Rabbi, gdzie mieszkasz? Chodźcie, zobaczycie. Wejdź w dom Ojca. Wy zobaczycie, gdzie mieszka Jezus, gdzie jest Jego serce, w dom Ojca. To jest właśnie to zaproszenie.
Dalej możemy przeczytać w Katechizmie Kościoła Katolickiego o tym, jak apostołowie mogli obserwować jakby dwie formy modlitwy Pana Jezusa.
To, co już sobie też mówiliśmy w tych audycjach o modlitwie, że właśnie Jezus tutaj też jest takim jasnym wzorem, że Jego modlitwa zaczyna się od dziękczynienia, uwielbienia, ponieważ On wie, że Ojciec chce zawsze dobra, że Ojciec kocha, zna Ojca i dlatego Przedstawiając Ojcu prośby, tak naprawdę czyni to tylko ze względu na ludzi. Są takie momenty, chociażby moment wskrzeszenia Łazarza, kiedy Jezus mówi, że Ojcze, ja wiem, że Ty mnie zawsze wysłuchujesz, ale dla nich to wypowiedziałem, prawda? A więc często ta modlitwa Jezusa jest wypowiadana na zewnątrz, czyli objawia się na zewnątrz, jego człowieczeństwie właśnie dla człowieka, po to, żeby człowiek uwierzył, żeby człowiek uwierzył w to, że Bóg jest Ojcem, który kocha, chce dobra dla człowieka, chce obdarowywać człowieka tym, co dobre. I Jezus dziękuje Ojcu, ponieważ wie, że wszystko, co daje Ojciec, jest dobre. Ostatecznie nawet ta modlitwa Jezusa na krzyżu psalmem Boże, mój Boże, czemuś mnie opuścił. Gdybyśmy kontynuowali ten psalm, to widzimy, że ona kończy się powierzeniem swojego życia Ojcu, uwielbieniem, dziękczynieniem za to, że Bóg wysłucha, że Bóg nie jest jednak tym, który jest daleko, który zostawia człowieka, opuszcza człowieka. Nam się tak wydaje, my to tak przeżywamy w swoim człowieczeństwie. Jezus przyjął to nasze poczucie opuszczenia w momencie krzyża, po to, żeby pokazać, że Bóg nie jest daleko w tym momencie, Bóg jest blisko. To my w swoim człowieczeństwie zranionym grzechem nie doświadczamy, nie czujemy obecności Boga. Tutaj też jest cały, że tak powiem, rozdział, który się otwiera tego, co czujemy na modlitwie. No my często niestety przywiązujemy uwagę do tego zbyt mocno, do uczuć. Modlitwa jest dobra wtedy, kiedy coś czuję, kiedy po niej się czuję lepiej. To jest bardzo zdradliwy doradca, uczucia, emocje. Oczywiście ja nie neguję tutaj uczuć, emocji. Pan Bóg też na nie działa, nimi się posługuje. To jest bardzo ważne w życiu człowieka, który też służy rozeznaniu duchowemu, ale nie możemy na nich bazować. One są jakby ostatnim elementem, który bierzemy pod uwagę, kiedy rozeznajemy sytuację duchową. Ponieważ emocje są zmienne, złudne. Nie jest dobrą modlitwa zawsze ta, w czasie której my się dobrze czujemy. Czujemy jakiś komfort, prawda? Niektórzy mówią, ja czuję obecność Pana Boga, bo gdzieś tam jest zewnętrzny klimat, który wpływa na nasze ludzkie zmysły, świeczuszka, jakieś tam śpiewy, prawda, klimacik. No i niektórym się wydaje, że taka modlitwa jest super, że wtedy tak doświadczyłem Pana Boga, tak Pan Jezus był blisko. O, święty Jan by powiedział, to co słuchamy ostatnio, no pokaż mi, jak po tej modlitwie kochasz bliźniego. Wtedy będziemy widzieli, czy ty rzeczywiście spotkałeś się z Jezusem Chrystusem, a nie ze swoimi emocjami. Ja tutaj nie neguję świata emocji absolutnie, żebyśmy dobrze się rozumieli, ale właśnie tutaj jest to pewien problem dzisiaj. To znam z doświadczenia, z rozmów z ludźmi, gdzie trzeba mocno tak trochę wyciszyć te sprawy emocji i nie bazować na nich w rozeznaniu, nie bazować na nich, ponieważ jeżeli one stają się tą rzeczywistością, która nami kieruje w modlitwie, to wtedy możemy pobłądzić bardzo łatwo. A więc najpierw modlitwa dziękczynienia, uwielbienia Ojca. I tutaj też jest takie niesamowite wzruszenie Jezusa w ludzkiej naturze, a więc zobaczcie, tu jest też objawienie właśnie tego bosko-ludzkiego serca, czyli ludzkich emocji Jezusa. Jezus tą relację z Ojcem przekłada na swoje człowieczeństwo i w tym człowieczeństwie, w relacji do Ojca, posługuje się także emocjami, wzruszeniami. Ale one nie są jakby fundamentem, one wynikają z tego fundamentu, który jest dużo głębszy. I owszem, kiedy my otwieramy się na Pana Boga, to nasze emocje też ulegają zmianie, też w nich zaczyna działać Bóg, też one się zwracają ku Bogu, ale to jest dopiero pewien etap, najpierw właśnie oczyszczenia naszego wnętrza, tego, co dzieje się w naszym wnętrzu dużo głębiej, na poziomie także naszego rozumu, nawrócenia myśli, postaw. Dopiero później właśnie jak gdyby zmienia się też ten świat emocjonalny, dostosowuje się do tego, co jest tą relacją z Ojcem.
W dalszym ciągu tego artykułu przewija się taka myśl o nawróceniu serca. W tej modlitwie ma się nawracać nasze serce. Myślę, że to się wiąże też z tym wzorem, który Pan Jezus nam zostawił, to znaczy właśnie z tym pełnieniem woli Bożej. Prośba, ale ostatecznie chcę pełnić wolę Boga, choć może moje prośby nie zgadzają się z tą wolą Bożą.
Co powinno być w ogóle najważniejszym pragnieniem chrześcijanina? To jest chyba takie podstawowe pytanie, żeby mieć serce takie samo jak serce Jezusa, czyli serce dziecka, które chce realizować wolę Ojca. A więc chrześcijanin staje na modlitwie po to, żeby z jednej strony poznać wolę Ojca, pytać o wolę Ojca, z drugiej strony, żeby prosić Pana Boga, żeby uzdolił mnie do tego, żebym ja był zdolny do wypełnienia w swoim życiu woli Ojca, tylko woli Ojca, nic innego. Moim pokarmem jest pełnienie woli Ojca. To jest to, czym karmi się chrześcijanin. I to powinno być właśnie pragnienie dominujące w naszej modlitwie. Powinniśmy niczego innego nie pragnąć, tylko właśnie pragnąć poznać wolę Ojca wobec nas i pragnąć realizować tą wolę Ojca, być posłusznym, bo w tym jest nasze życie i nasze szczęście. Człowiek nie jest szczęśliwy wtedy, kiedy realizuje swoje własne pomysły i plany i pragnienia i do tego wykorzystuje Boga, czyli Boga trochę traktuje tak jak marionetkę, siebie stawia w miejscu Boga. To jest bardzo zakamuflowane pobożne czasem, bo człowiek nawet taki może się modlić bardzo dużo, ale on się modli magicznie po to, żeby zmusić Pana Boga kolejnymi różańcami, litaniami i tak dalej, żeby Pan Bóg zrealizował moje plany. A kiedy Pan Bóg nie realizuje moich planów, to jestem rozgoryczony i się zastanawiam, czy ja się dobrze modlę, a może jeszcze jakąś inną litanię muszę odmówić, albo nie wiadomo co. Nie, moim pragnieniem jest spełnienie woli Ojca. To jest fundament chrześcijańskiej modlitwy i to pokazuje nam Jezus. To pokazuje nam Jezus, że Jego pragnieniem jedynym, chociaż to pragnienie w sobie czasem zakłada pójście w krzyż, doświadczenie cierpienia, ale moim pragnieniem jest spełnienie woli Ojca. To jest fundamentalne pragnienie i właśnie to nawrócenie serca, to jest właśnie zmiana serca człowieka. Z jednej strony, dlaczego my nie chcemy realizować woli Ojca? Bo my podejrzewamy, że Bóg nas nie kocha, że nie chce dobra. My nie wierzymy w to, że Bóg chce dobra, że jeżeli będziemy pragnęli dla siebie tego, czego On pragnie, to będzie najlepsze dla nas. A nam się kojarzy, że Pan Bóg może nam będzie coś chciał zabrać, może będzie nas chciał ukrzyżować i tak dalej. I boimy się tak do końca powierzyć, prawda? Czyli z jednej strony chcemy iść za Panem Bogiem, być z Nim, ale Panie Boże, tak no tutaj, żebyś nas chronił, żeby tutaj tak było po naszemu.
Po internecie krąży ostatnio taka historyjka obrazkowa. Kolejni ludzie idą z krzyżami i nagle pojawia się przeszkoda, którą jest przepaść. I każdy kładzie swój krzyż i przechodzi po tym krzyżu nad tą przepaścią, a osoba, która wcześniej nieco chciała skrócić swój krzyż, trochę go przyciąć, no nie udaje jej się, bo ten krzyż okazuje się być za krótki po prostu i nie przechodzi przez tą przepaść.
No dokładnie, jest to taka obrazkowa, że tak powiem, forma uświadomienia sobie pewnej prawdy, ale właśnie coś w tym jest. Jest taki sens ostateczny, chodzi właśnie o to poznanie Ojca i to akcentuje bardzo mocno katechizm, że my wchodzimy w relację synowską. Nasze serce nawraca się, kształtuje się, bo chodzi o to, żeby Chrystus w nas się ukształtował, żeby w nas Duch Święty ukształtował serce dziecka. To jest wszystko. Myślę, że już też kończąc, trzeba jeszcze powiedzieć o tym, że Jezus uczy modlitwy, a więc przede wszystkim w ten sposób, że sam jest przykładem modlitwy, ale też kiedy uczniowie go proszą, to mówi, zwraca się do Ojca, uczy modlitwy Ojcze Nasz, o której myślę, że jeszcze sobie troszkę powiemy. Katechizm też odwołuje się do tych przypowieści, o których mówiliśmy też wcześniej, już nie będziemy do nich nawiązywali, a więc do tych biblijnych fragmentów, które mówią o modlitwie Jezusa. I wreszcie katechizm zwraca uwagę na to, że Jezus wysłuchuje modlitwy. On jest Synem Bożym, a więc mówi o tym, co mówiliśmy też sobie o modlitwie Jezusowej, o wzywaniu imienia Jezusa Chrystusa, o modlitwie w imieniu Jezusa Chrystusa, czyli w tym utożsamieniu, kiedy my wchodzimy w to miejsce Syna w Trójce Świętej i zwracamy się do Ojca z tym sercem dziecka, sercem na wzór Jezusa Chrystusa. I warto, myślę, że sięgając po modlitwę, korzystać z tych takich krótkich wezwań, które są w Ewangelii, chociażby właśnie Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną. Tych krótkich aktów strzelistych, które są w Ewangelii zapisane, to jest, jeżeli modlimy się Słowem Bożym, to ono naprawdę ma dużo większą moc, nie tyle właśnie Boga zjednać, ale najpierw zmienić serce człowieka, czyli ustawić mnie w pozycji dziecka, które prosi Ojca, które zwraca się do Ojca, w pozycji też żebraka, tego, który jest biedakiem, który wie, że gdy Bóg się nad nim nie zlituje, to nic nie ma, to zginie, to nie ma w nim życia. A więc przede wszystkim to nasze serce musi być ukształtowane przez modlitwę, a nie Bóg, bo Bóg jest niezmienny, jest zawsze kochający, zawsze chce dla nas dobra, ale to my potrzebujemy właśnie tego, żeby modlitwa nas zmieniała, czyli nie przychodzimy na modlitwę, żeby zmieniać nastawienie Boga do naszego życia, ale nastawienie naszego serca, zmienić nasze serce i uczyć się przyjmować właśnie to, co jest wolą Ojca, bo to jest wola wypływająca z Jego miłości.
Ja myślę, że ważne jest to, żeby zauważyć to, co też widzimy w Słowie Bożym. Kiedy Pan Jezus działał i uzdrawiał, to On wysłuchiwał każdej formy modlitwy, jakby tej modlitwy, która nie była wypowiedziana na głos, modlitwy w milczeniu, jakby modlitwy bez słów, ale też tej modlitwy wykrzyczanej, jak chociażby właśnie ta modlitwa Jezusowa. Na tym zakończymy dzisiaj naszą rozmowę. Dziękuję bardzo księdzu Marcinowi i do usłyszenia za kolejne 2 tygodnie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Thank you.